Czasem wszystko, czego trzeba, to jedna rozmowa. Pamiętam, to było 20 lat temu, kiedy spotkałem się ze swoim profesorem, doktorem Robertem Laury. Rozmawialiśmy o moich planach. Powiedziałem o swoich planach związanych z moją służbą, z pomysłami, które miałem, a także o marzeniu o tym, żeby pewnego dnia zrobić doktorat. Ale też wyraziłem swoje obawy, mówiąc, że biorąc pod uwagę moje problemy ze zdrowiem, nie wiem, czy dam radę skończyć. Czy warto więc zaczynać coś, czego można nie skończyć? On wtedy nie powiedział zbyt wiele, a jedyne, co powiedział, to rób to, do czego Bóg cię powołał i zaufaj Mu. Jeśli On otworzy przed tobą drzwi, to dobrze. Jeśli zamknie drzwi, to też dobrze. Ty rób swoje. I to, co powiedział, nie tylko pomogło mi podjąć decyzję odnośnie tych bieżących spraw, ale także pomogło mi wypracować w ogóle podejście do życia i do służby. Jakieś 12 lat temu byłem w drodze na ślub do Rzymu. Jechałem do Rzymu i zatrzymałem się na jedną noc, na jeden wieczór w Tomaszowie Mazowieckim. Spotkałem się z Agnieszką i z pastorem Rafałem. Zjedliśmy razem kolację i wspominaliśmy stare, dobre, obozowe czasy. I przy okazji tej rozmowy też Rafał zaczął opowiadać o kościele, który właśnie powstaje. I słuchając tej historii, tego kościoła, który właśnie się tworzy, pomyślałem sobie, ja też chciałbym być częścią tego kościoła. Chciałbym w takim kościele służyć. I kilka miesięcy później przyniosłem się do Tomaszowa. Wystarczyła jedna rozmowa. I myślę sobie, że ty też masz takie rozmowy. Być może to była ta rozmowa, w której po raz pierwszy usłyszałeś o Jezusie. Patrzyłeś na swojego znajomego i pomyślałeś, szaleniec, to jakiś wariat, nawiedzony wariat. Mówi o relacji z Bogiem, którego nie widać. Ale ta rozmowa zaintrygowała ciebie tak bardzo, że miałeś więcej pytań, chciałeś wiedzieć więcej i więcej i więcej. I to była początkiem kolejnych rozmów. Niektóre z nich były trudne, bo konfrontowały jakieś rzeczy w twoim życiu. Ale potem nadszedł ten moment, kiedy uwierzyłeś, że On jest twoim Panem i Zbawicielem. I wyraziłeś to przez chrzest. Ta rozmowa zmieniła twoje życie. Bo takie właśnie są rozmowy. Niektóre są błahe i nie pamiętamy o nich następnego dnia. Inne są tak znaczące, że wracamy do nich przez całe lata. Niektóre są planowane, inne odbywają się zupełnie niespodziewanie. Powiedzielibyśmy zaskoczenia. Ale rozmowy mają to do siebie, że one potrafią na nowo wytyczyć kierunek naszego życia. Potrafią zmienić. Jedna rozmowa potrafi wiele zmienić. I apostoł Jan doskonale o tym wiedział. Kiedy miał około 90 lat, pochylał się nad papirusem, pisząc swoją Ewangelię, Ewangelię Jana, i wspominał wydarzenia, które miały miejsce jakieś 60 lat wcześniej. Mimo, że upłynęło 60 lat, to te wydarzenia w jego umyśle ciągle były świeże, jakby wydarzyły się właśnie wczoraj, ponieważ Jan spędził 3 lata z Jezusem. Wraz z Piotrem, Jakubem byli tymi najbliższymi uczniami Jezusa, którzy najwięcej czasu z Nim spędzili. A do tego jeszcze on znany był jako ten, którego Jezus najbardziej kochał. A więc Jan miał okazję odbyć wiele rozmów z Jezusem, ale też miał okazję słuchać wielu rozmów albo słyszeć o rozmowach, które Jezus odbył. Dlatego też nie dziwi fakt, że kiedy czytamy Ewangelię Jana, to jest Ewangelia rozmów. Jan jako jedyny z trzech ewangelistów opisuje czasami dłuższe debaty Jezusa z faryzeuszami albo rozmowy z pojedynczymi osobami. Niektóre z nich odbywały się publicznie, a inne bez świadków. Ale to jest Ewangelia rozmów, bo Jan znał wartość rozmowy. I właśnie w swojej Ewangelii opisuje jedną z takich rozmów, która odbyła się bez świadków. W zasadzie jedynym świadkiem tej rozmowy była studnia Jakuba. I ta historia zaczyna się w bardzo zwyczajny sposób. Jezus dowiedział się, że jego osoba wzbudza coraz więcej zainteresowania wśród faryzeuszy, więc postanowił opuścić Judeę i udać się do Galilei na północ. Ale potem Jan, opisując tę historię, dodaje dziwną frazę. Pisze, że Jezus musiał przechodzić przez Samarię. I w zasadzie to miało sens, bo Galilea jest na południu, a pomiędzy Galileą a Judeą jest Samaria, więc najkrótsza droga biegnie właśnie przez Samarię. Ale jeżeli byłeś Żydem w tamtych czasach, to żaden Żyd nie musiał przechodzić przez Samarię. A tak naprawdę musiał iść gdziekolwiek, byle nie przez Samarię i nie do Samarii. Żydzi gotowi byli przekroczyć Jordan, iść przez Perea naokoło, aby dojść do do Galilei na górze, na północy. Ponieważ Żydzi i Samarytanie nienawidzili się. To taka była kłótnia rodzinna. Ponieważ Samarytanie to ludność, która ma żydowskie pochodzenie. Kiedy Asyryjczycy najechali na Izrael i zabrali plemiona północne do niewoli, część mieszkańców Izraela, część Żydów została na tamtych terenach i zaczęła się mieszać z okoliczną ludnością, a także z osiedleńcami z Asyrii. I tak powstał nowy naród, naród samarytański. To byli ludzie, którzy mieli złe pochodzenie. Mało tego, mieli też złe przekonania, ponieważ nie tylko mieszali się, ale także zaadoptowali obyczaje, kulturę i religię swoich sąsiadów. To byli ludzie, którzy mieli złe przekonania, a do tego mieli złą Biblię, ponieważ z całej Biblii hebrajskiej uznawali tylko pierwszych 5 ksiąg mojżeszowych, czyli Torę. A do tego jeszcze to byli ludzie, którzy nie tylko mieli złe pochodzenie, złe przekonania i złą Biblię, ale też mieli złą historię wspólnych relacji z Żydami. Żydzi zburzyli świątynię na górze Gerizim, a ci z kolei zbezcześcili świątynię w Jerozolimie, wnosząc tam ludzkie kości. Taka była ich historia. Dlatego żaden Żyd nie musiał przechodzić przez Samarię. Ale Jezus musiał przechodzić przez Samarię. Bo to jest historia o przekraczaniu granic. Jezus, przechodząc przez Samarię, przekracza granice podziałów politycznych i narodowościowych. A kiedy tam się znalazł, niedaleko miasta Sychar, niedaleko pola, które nabył Jakub i na którym był jego grób, koło studni Jakuba, odesłał swoich uczniów, aby zrobili zakupy. A sam zmęczony w samo południe usiadł przy studni, aby odpocząć. I nagle przyszła kobieta, Samarytanka, przyszła po wodę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ w tamtych czasach to właśnie kobiety zajmowały się przynoszeniem wody do domostwa, ale to było dziwne, ponieważ kobiety zazwyczaj przychodziły po wodę albo rano, albo wieczorem, kiedy było chłodno. Ponadto przychodziły razem, po pierwsze dla bezpieczeństwa, po drugie dla towarzystwa, ponieważ to była świetna okazja, by wymienić się najnowszymi informacjami i plotkami i nowinkami z miasta. Ale ta kobieta przyszła sama, samo południe. Ponieważ ona nie tylko niosła swój dzban na wodę, ale niosła też swoją historię, która była zbyt trudna do zaakceptowania dla kobiet w mieście. I była zbyt trudna, aby opowiadać ją innym ludziom, zwłaszcza obcym. A Jezus, widząc tę kobietę, zaczął z nią rozmowę. I znowu, dla nas to nie jest nic dziwnego, że czasami rozmawiamy z obcymi ludźmi, których nie znamy, że mężczyźni rozmawiają z kobietami i na odwrót. Ale w tamtych czasach mężczyźni nie rozmawiali publicznie z obcymi kobietami, z kobietami, które nie były ich żonami. A nawet ze swoją żoną rozmawiało się w domu. Takie sprawy jak rozmowa załatwiało się w domu. Ponieważ kobiety i mężczyźni to były dwie różne grupy społeczne. A więc Jezus w tej historii przekracza kolejną granicę. To jest granica społeczna, podziałów społecznych. Była granica podziałów społecznych, bo nie tylko rozmawiał z kobietą, ale rozmawiał z Samarytanką. A to już jest zupełnie inna historia. No bo to jest inna historia, kiedy ktoś musi iść przez Samarię, bo się spieszy. To jest inna historia, kiedy ktoś rozmawia z jakąś tam kobietą. Ale to już jest zupełnie co innego. Kiedy idzie przez Samarię, rozmawia z kobietą i ta kobieta jest Samarytanką. Tutaj Jezus przekracza granice podziałów rasowych i kulturowych. A przy okazji jest to granica podziałów religijnych. Ponieważ Samarytanie dla Żydów byli nieczyści. Żydzi unikali kontaktu z Samarytanami nie tylko dlatego, że ich nie lubili, ale dlatego, że uważali ich za nieczystych. A kontakt z nimi mógł ich samych zanieczyścić. Rabini nauczali, że kawałek chleba podany przez Samarytanina jest bardziej nieczysty niż wieprzowina. A tutaj Jezus nie tylko rozmawia z Samarytanką, ale mówi, daj mi pić. Prosi ją, aby ona coś mu dała. Prosi ją o wodę. I tym samym przekracza granice tych podziałów religijnych, które były. A do tego wszystkiego, żeby tej historii dać trochę jeszcze pikanterii, to musimy zauważyć, że to miejsce spotkania było dość niefortunne. Ponieważ kiedy czytamy Stary Testament, to właśnie przy studni najczęściej było tak, że mężczyźni spotykali swoje przyszłe żony. To sługa Abrahama przy studni znalazł żonę dla jego syna, dla Izaaka. To Jakub przy studni znalazł swoją żonę, a Mojżesz swoją. A więc kiedy mężczyzna rozpoczyna rozmowę z kobietą przy studni, to mogło być dość dwuznacznie odebrane. A więc Jezus przekracza kolejną granicę, granicę obyczajową. To niezbyt służyło jego reputacji. I tutaj pojawia się pytanie, a dlaczego Jezus tak zrobił? Dlaczego tak postępował? Czy go nie obchodziła jego własna reputacja? To, jak inni go postrzegają? Czy dla niego nie było ważne to, jakie ktoś ma przekonania i w co wierzy? Czy nie miał szacunku dla obyczajów i tradycji? To są dobre pytania. Dlaczego przekraczał te granice? Czy był buntownikiem, który po prostu granic nie lubi? Te same pytania pojawiły się też w umyśle Samarytanki. Dla niej ta cała sytuacja była bynajmniej zdumiewająca i zaskakująca, więc pyta się, co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? I to nie jest grzeczne pytanie, to jest pytanie w stylu, co tu się wyprawia? Co ty robisz? Dlaczego tak się zachowujesz? A dalej Jan dodaje komentarz. Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami, co jest miłym i uprzejmym sposobem powiedzenia tego, że jedni i drudzy nienawidzili się nawzajem. A Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię? Sam z niej pił, jego synowie, jego stada? Jezus mówi, ja mogę dać ci wody żywej. I to jest intrygujące, ponieważ to określenie woda żywa znaczy tyle, co w języku potocznym, co woda płynąca, bieżąca, która jest oczywiście lepsza niż woda ze studni. Ale ta kobieta patrzy na Jezusa i myśli sobie, to dziwne. Przed chwilą on prosił mnie o wodę, a teraz on mówi, że może dać mi wodę i to jeszcze wodę żywą. Ale przecież to nie ma w okolicy ani źródła, ani rzeki, ani strumienia, a on sam nawet nie ma czerpaka, żeby zaczerpnąć ze studni. Skąd więc ma wziąć tę wodę żywą? A potem zadaje pytanie, czy ty może jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię? Dalej czytamy, Jezus powiedział, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. I tu zaczynamy dostrzegać, że Jezus tak naprawdę nie mówi o zwykłej wodzie, ale o czymś więcej. Bo tak to już jest, że ta woda jest obrazem czegoś więcej, bo my wszyscy doskonale wiemy, że kiedy człowiek jest spragniony w taki upalny dzień, to czego najbardziej pragnie, to taka butelka zimnej wody, która ugasi jego pragnienie, która przyniesie mu ochłodę, która sprawi, że nie będzie chciało mu się pić. Ale Jezus, mówiąc o wodzie żywej, wiedział, że są takie pragnienia, których nikt i nic nie jest w stanie zaspokoić, tylko Bóg. Są takie pragnienia, których tylko Bóg może zaspokoić, a tylko On, Jezus, może dać wodę żywą, może dać to nowe życie, które pochodzi od Ducha Świętego. To życie, które jest w nas. I które może stać się źródłem wody wytryskującej, bo nie tylko zmieni nas, ale będzie wylewało się na zewnątrz. I tutaj Jezus posługuje się obrazem, który był znany dla Jego czytelników. Ponieważ w Starym Testamencie czytamy o tym, że z ogrodu Eden wypływała rzeka, która niosła życie tam, gdzie płynęła. I kiedy prorocy opisywali świątynię przyszłości, to opisywali tą świątynię, że ze świątyni płynie strumień wody, która niesie błogosławieństwo i życie dalej. I ten strumień to właśnie był ten obraz tego błogosławionego życia, tego błogosławieństwa od samego Boga. Jezus to, co pokazuje w tym tekście, to mówi: i ten, kto do mnie przyjdzie, sam stanie się taką świątynią, z której płyną strumienie wody życia. Nie tylko jego życie się zmieni, ale też życie tych, którzy są wokół. Dlatego nie dziwi fakt, że Samarytanka mówi: Panie, daj mi tej wody. Ona ciągle o wodzie, takiej zwykłej, ze studni. Mówi: ta woda brzmi dobrze, skoro nie muszę pragnąć, nie będę więcej pragnąć, to dobra woda, daj mi jej, abym więcej nie pragnęła i nie przychodziła tutaj, do tego miejsca. A Jezus, tak jakby zmieniając temat, mówi: idź i przyprowadź swojego męża. I nagle zrobiło się trochę niekomfortowo. Nagle zapadła cisza. Kobieta patrzyła na niego i udzieliła mu dyplomatycznej odpowiedzi: nie mam męża. A Jezus tę odpowiedź uszanował i mówi: dobrze powiedziałaś. Nie masz męża. Miałaś 5 mężów, a ten mężczyzna, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. I nagle pod nią nogi się ugięły. On wie. Skąd on wie? Widzę, żeś prorok, mówi. Ale w tym momencie, kiedy Jezus to powiedział, nagle wszystko stało się jasne. Żadnego więcej udawania, żadnych tajemnic. Stało się jasne, dlaczego ona przychodzi sama. Samo południe do studni, kiedy nikt inny tam nie przychodzi. Bo oprócz swojego dzbana niesie swoją osobistą historię i swój wstyd. A Jezus właśnie przekroczył kolejną granicę. To była granica jej osobistej historii i granica jej wstydu. Zgodnie z nauczaniem Tory, kobieta nie mogła zainicjować rozwodu. A więc to, że ona miała 5 mężów, znaczy, że 5 razy mężczyźni postanowili się z nią rozwieść. I nie wiemy, dlaczego się rozwiedli. Czy dlatego, że coś zrobiła, że źle się zachowała, czy być może był jakiś błahy powód, dla którego jej mąż postanowił ją odprawić. 1, 2, 3, 4, 5. Może tak było, że trafiła źle na samym początku, a później trudno było żyć samotnej kobiecie w kulturze zdominowanej przez mężczyzn, więc przyjmowała propozycje od kolejnych mężczyzn, propozycje małżeństwa. Nieważne, czy byli dobrzy, czy źli, po prostu lepiej z kimś niż samemu, bo ktoś zapewnił utrzymanie i życie. I za każdym razem, kiedy był jej ślub, myślała sobie: to będzie nowy początek, nowe życie. Zacznę wszystko od nowa. Teraz zacznie się prawdziwe życie. Ale się nie zaczynało. Skończyła w końcu z mężczyzną, który nie jest jej mężem. Nie wiemy, czy to jej wybór, czy konieczność. Ale to sprawiło, że dla ludzi w mieście była wyrzutkiem. W kulturze honoru i wstydu była kobietą okrytą wstydem, z którą nikt nie chciał mieć nic wspólnego, bo sam fakt rozwodu sprawiał, że była wyrzutkiem. I być może Jezus wcale nie zmienił tematu, kiedy powiedział: przyprowadź swego męża. Bo on doskonale wiedział, że za każdym razem ona myślała: teraz będzie nowy początek, nowe życie. Teraz będzie prawdziwe życie. A więc szukając nowego początku i nowego życia, wstępowała w kolejne związki małżeńskie. szuka ich w ramionach kolejnych mężczyzn. A Jezus mówi, ja mogę dać ci wodę żywą. Mogę dać ci prawdziwe życie. Mogę dać ci prawdziwy, nowy początek. I tak często jest z nami, że my, naszą największą potrzebą jest potrzeba Boga, osobistej relacji z Bogiem. Ale tę potrzebę próbujemy zaspokoić na różne sposoby, w różnych miejscach. Myśląc, że być może więcej pracy, albo więcej przyjemności, albo alkohol, albo używki, albo seks, albo kariera, albo edukacja, to zapełni tę pustkę. Ale nic jej nie zapełnia. Bo tylko Jezus może dać wodę żywą, która zaspokaja te najgłębsze pragnienia. Ale prawda jest też taka, że trudno jest tę wodę żywą przyjąć. Bo to oznacza konfrontację ze swoimi słabościami, ze swoim grzechem, ze swoją historią, której czasami się wstydzimy. I tak było z tą kobietą. Kiedy tylko Jezus powiedział, przyprowadź męża, ona powiedziała, że nie ma, a on powiedział, że wie, że miała 5 mężów. Ona mówi, widzę, żeś prorok. A następnie próbuje zmienić temat. Panie Jezu, a powiedz mi, gdzie powinniśmy dać Bogu chwałę? Bo nasi ojcowie to mówili, że tutaj na górze Gerizim, a wy Żydzi oddajecie Bogu cześć w świątyni w Jerozolimie. Nagle próbuję rozmawiać o teologii. Czy zauważyliśmy, że to jest pewna tendencja, że kiedy rozmawiamy z kimś i mamy taką osobistą rozmowę i rozmowa staje się jeszcze bardziej osobista, dotyczy życia kogoś, osobistego życia, a także spraw wiary, teologii i osobistej relacji z Bogiem, to nagle pojawia się pytanie, słuchaj, a jak to jest? Dlaczego dobry Bóg pozwala na istnienie cierpienia i zła? A co z dziećmi w Afryce, które nie miały okazji usłyszeć Ewangelii i nikt im nie powiedział, czy one będą zbawione? A jaka jest różnica między kościołem rzymskokatolickim a kościołami ewangelicznymi? Nagle pojawia się mnóstwo pytań, które ludzie zadają. I tak samo było w tym wypadku. Ale Jezus nawet te pytania wykorzystał, aby zwrócić uwagę na to, co jest sednem. I Jezus odpowiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała, wiem, że ma nadejść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to, jestem Nim. Ja, który z Tobą rozmawiam. Jezus nie był zainteresowany pogawędkami o świętych miejscach, których tam nie brakowało, czy Jerozolima, czy Góra Gerizim, czy Studnia Jakuba, czy Grób Jakuba, który był nieopodal. Jezus nie był zainteresowany, bo mówi, nadchodzi czas, kiedy prawdziwi czciciele, prawdziwi naśladowcy Jezusa Chrystusa, Boga, nie będą oddawać czci Bogu w świątyni, ale sami staną się świątynią, bo będą to robić w duchu i w prawdzie. To znaczy, że Duch Święty zamieszka w nich. I tak świątynia była miejscem obecności Boga, tak każdy z nich stanie się miejscem obecności Boga. A więc Jezus po raz kolejny posługuje się obrazem świątyni, mówiąc, że Ty możesz stać się świątynią Ducha Świętego. I prawdziwe uwielbienie zamienia się w sercu przemienionym przez Boga. Ta kobieta słyszy i mówi, to brzmi niesamowicie. Przyjdzie Mesjasz, tam wyjaśni. Jezus mówi, ja Ci wyjaśniam. I mówi wprost, tak jak rzadko mówi to w Ewangeliach, ja Nim jestem. Ten, który z Tobą rozmawia. Bo On właśnie po to przyszedł, aby dokonać przemiany ludzkiego serca. I po to przyszedł, aby przekroczyć tę najważniejszą granicę. Przekroczył te wszystkie wcześniejsze, aby przekroczyć tę najważniejszą. To jest granicę ludzkiego serca. I aby Duch Święty mógł zamieszkać w człowieku i tego człowieka przemienić. I w przypadku tej kobiety tę przemianę już widać. Masz, kiedy tylko usłyszała, rzuciła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła krzyczeć, chodźcie zobaczyć tego, który powiedział mi wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Czy widzicie Zmianę w jej postawie? Na początku, kiedy rozmawia z Jezusem, mówi: ty, Żyd, prosisz mnie o wodę? Potem mówi: czy ty być może jesteś większy od naszego ojca Jakuba? Widzę, że jesteś prorokiem. A potem biegnie i mówi: czy to nie jest Chrystus? To musi być On. Oto ona odkryła, spotkała się z Mesjaszem, z kimś, kto może dać jej wody żywej. I to sprawiło, że sama zaczęła przekraczać swoje granice. Bo gdzie ona pobiegła? Pobiegła do ludzi, których się wstydziła, których unikała. Pobiegła do nich, aby im powiedzieć o Chrystusie. I co im powiedziała? Spotkałam człowieka, który opowiedział mi wszystko, co zrobiłam. A to fascynujące, bo to nie jest dobra historia. Oni doskonale wiedzą, co ona zrobiła, dlatego jej nie lubią. I ona doskonale wie, co zrobiła, dlatego się ich wstydzi. Ale po spotkaniu z Jezusem wiedziała, że ten, który daje wodę żywą, może dać jej nowe życie i nowe zakończenie jej złej historii. I ten łyk żywej wody zaczął wylewać się na innych ludzi. I później czytamy, że mieszkańcy miasta wyszli razem z nią na spotkanie z Jezusem, zaczęli z Nim rozmawiać, a kiedy spędzili z Nim trochę czasu, mówią: już nie dzięki Twojemu opowiadaniu wierzymy, ale dzięki temu, że z Nim rozmawialiśmy i spotkaliśmy, wierzymy, że On jest Zbawicielem świata. Także oni uwierzyli. Jednak kiedy czytam tę historię, to najbardziej intryguje mnie jeszcze jedna rozmowa, która miała miejsce pomiędzy spotkaniem, pomiędzy rozmową Jezusa z Samarytanką, a tym spotkaniem Jezusa z Samarytanami. To była rozmowa Jezusa z Jego uczniami. Oni właśnie wrócili, przynieśli chleb i mówią: Panie Jezu, może się posilisz, może coś zjesz? A On mówi: ja mam pokarm, którego wy nie znacie. A oni myślą: ktoś ci przyniósł coś do jedzenia? A Jezus mówi: nie, moim pokarmem jest czynić wolę Ojca, robić to, czego Bóg ode mnie oczekuje. Czyli co? Pojawia się pytanie. A Jezus mówi: popatrzcie dookoła, podnieście swoje oczy na pola i zobaczcie, że są dojrzałe do żniwa. Oto posyłam was w świat, abyście zbierali i żyli to, na czym żeście się nie trudzili. Oto jest ten moment w historii, kiedy macie iść z Ewangelią i głosić i przyprowadzać ludzi do mojego królestwa. I to, co mnie intryguje w tej historii, to jest fakt, że te słowa Jezus nie powiedział w Jerozolimie, w Judei, albo nawet w Galilei, ale powiedział to w Samarii. Kiedy Samarytanie szli z miasta, by się z nim spotkać, mówi: patrzcie, żniwa są gotowe, bo Boże pola rozciągają się wszędzie. A więc kiedy mówisz: jestem naśladowcą Jezusa, idę za Jezusem, to uważaj, dokąd idziesz, gdzie On cię prowadzi. Bo to może znaczyć, że prowadzi cię prosto do Samarii, do ludzi, których nie masz ochoty spotkać, których wolałbyś unikać, których nie lubisz i chcesz się trzymać z daleka. Ale taki właśnie jest Jezus, bo Jego pola sięgają wszędzie. I tak jak On przekraczał granice, tak oczekuje, że Jego naśladowcy będą przekraczać granice, aby zanieść Jego Ewangelię do ludzi, którzy Go jeszcze nie znają. A to przekraczanie granic czasami jest tak proste, a jednocześnie skomplikowane, jak rozmowa z osobą, która siedzi obok ciebie. Zaprzyjaźniony z nami pastor Matt Regan, który niedawno nas odwiedził, mieliśmy okazję go spotkać, tegoś razu leciał samolotem. Obok niego siedziała kobieta, więc zaczął z nią rozmowę. I w czasie tej rozmowy okazało się, że ona pracuje w biznesie rozrywkowym dla dorosłych. On jej powiedział, że jest pastorem. I w tym momencie ona wybuchła gniewem, mówiąc: jesteś pastorem, tak? Pastorem, i ty mówisz o tym Bogu, o tym dobrym Bogu, który pozwala, by miliony dzieci w Afryce umierały z głodu. Taki jest twój Bóg? W tego Boga wierzysz? O tym Bogu mówisz? I on po prostu był przerażony tym, co słyszał, bo nie wiedział, jak zareagować. A ona mówiła i mówiła i krzyczała na niego. I on po prostu na chwilę zamilkł i pomodlił się. Mówi: Boże, daj mi mądrość. żebym wiedział, co powiedzieć. Kiedy na chwilę przestała mówić, on popatrzył na nią i mówi: czy gniewasz się na Boga z powodu skrzywdzonych dzieci w Afryce? Dlatego, że sama byłaś skrzywdzona jako dziecko. Kiedy ona usłyszała to pytanie, nagle zaczęła płakać, po prostu wybuchła płaczem, zaczęła szlochać. A on płakał razem z nią. I to był początek ich rozmowy. To była jedna z tych sytuacji zaaranżowanych przez Boga, kiedy ktoś, kto odważył się przekroczyć granicę, mógł powiedzieć więcej o dobrym, kochającym Bogu. Bo tak to już jest, że Jezus przekroczył wiele granic, aby dać nam nowe życie. I my możemy przekraczać swoje granice, aby innym wskazać na Jezusa. A czasem wszystko, co jest potrzebne, to tylko jedna rozmowa.